Kochani, tak jak zapowiadałem, to dzisiaj właśnie będziemy dalszą część kontynuować rozważania na temat naszej wiary. Zgodnie z tym, co mówiliśmy z 6 rozdziału listu do Hebrajczyków, w których autor tego listu wspomina o podstawach wiary, o tym, żeby nie powracać ponownie do nauk o podstawach, ale dobrze jest, kiedy my jako chrześcijanie mamy ugruntowane te podstawy i one są mocne, silne i fundamentalne w naszym życiu. Dlatego też pragniemy tutaj usługiwać wam między innymi tym słowem właśnie na temat podstaw naszego chrześcijańskiego życia. A dzisiaj druga część na temat wiary. Wiecie, kiedy się modliłem, wołałem do Pana i kiedy się skupiałem nad tym tematem, to zobaczyłem, że naprawdę to nie jest prosty temat. I ma wiele, wiele różnych aspektów, które należy poruszyć. I już wiem też z tego, co przygotowałem dzisiaj, że nie powiem wszystkiego na ten temat. Wiecie, ja zobaczyłem, że rozważając w ogóle ten temat, jak on jest fundamentalny i kluczowy w naszym życiu, dlatego że to nasza wiara pozwala nam postrzegać w odpowiedni sposób Boga i Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak kluczowa jest nasza wiara, dowiadujemy się w momentach, kiedy przechodzimy różne próby, różne doświadczenia i to one dopiero pozwala, znaczy to ona, czyli wiara, pozwala nam przejść przez różne doliny naszego życia. Nieważne jest wtedy może to, albo mniej ważne, jaki mam spojrzenie na pewne rzeczy ja, teologiczne czy ktoś, ale moja osobista więź, moja osobista więź z Jezusem Chrystusem, amen, moje zakorzenienie się w Nim, moja osobista wiara, nie wiara Andrzeja, Doroty, kogoś, tylko moja osobista wiara, moja osobista relacja z Nim i tego, jak ja widzę Jego osobę w swoim życiu. Wiara, czym ona jest naprawdę? Wiara jest to pewność, nie tylko deklaracja z naszej strony, nie tylko to, że utożsamiam się z jakąś prawdą, z jakimś kościołem, ale wiara jest przeświadczeniem, pewnością. I to przeświadczenie jest oparte na prawdzie Bożego Słowa, o tym sobie mówiliśmy, która ma nas prowadzić do relacji z Bogiem i relacji z Jezusem Chrystusem. W ramach przypomnienia o tym, co mówiliśmy ostatnio, słowo w ogóle, wiara, greckie słowo pistis, oznacza właśnie wiarę, ufność, zaufanie, przekonanie, porękę, dowód, świadectwo. Zgodnie z definicją autora listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, autor listu do Hebrajczyków podaje taką definicję, że wiara jest podstawą, pewnością inaczej tego, czego się spodziewamy i dowodem, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Autor listu do Hebrajczyków używa tutaj dwóch słów, pewność i przeświadczenie, które oznacza inaczej zrozumienie, zawierzenie, dowód, wykazanie, przekonanie. A więc wiara, przeświadczenie nie jest oparta w próżni, już to sobie mówiliśmy o tym, ale jest oparta na pewności, przekonaniu i dowodzie opartym na Słowie Bożym, na prawdzie i na faktach. Mówiliśmy też, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, Słowo Chrystusowe. Autor listu do Rzymian, apostoł Paweł mówi tutaj w 10 rozdziale, wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, inaczej Teos lub Słowo Chrystusowe Christos. Tutaj w manuskryptach te dwa słowa występują równocześnie i jedno i drugie jest prawidłowe. Jedno i drugie mówią o tym samym. Wiara jest przekonaniem opartym na faktach, na usłyszeniu tego, co usłyszeliśmy. Jeśli nasza wiara, kochani, nie musi się opierać na Słowie Bożym, na prawdzie, to w takim przypadku każdy może powiedzieć, że jego wiara jest tą wiarą właściwą i tą prawdziwą i tą jedyną. Jednak jeśli nie opiera się na prawdzie, to skąd zgodnie z definicją 11 rozdziału autora listu do Hebrajczyków jest to przeświadczenie i na czym ono jest oparte? Każdy ma własne przeświadczenie i każdy ma własny obraz Jezusa, jeśli nie jest oparty na budowanie na fundamencie Słowa Bożego. Celem naszej wiary jest zbawienie dusz, a więc to przeświadczenie, które opieram, jest bardzo ważne, bardzo fundamentalne w naszym życiu. Apostoł Piotr mówił, że cel naszej wiary to zbawienie dusz. To jest cel naszej wiary. Nie jest nieważne, nieistotne, na czym to przeświadczenie opieram. Każdy może mieć swój własny obraz Boga i swój własny obraz Jezusa Chrystusa. I każdy mówi, że może wierzy i każdy opiera swoją wiarę. Ale czy osiągnie swój cel? To jest pytanie. Skoro nasza wiara nie potrzebuje oparcia, to możemy dojść do wniosku, że nieważne w jaki sposób wierzę, dochodzę do prawdy, nie jest istotne. Nie jest istotne, kogo wierzę, czasami tak się mówi. Ważne, żeby być dobrym człowiekiem, dobrym dla innych, a Bóg i tak jest jeden. Często tak się słyszy, tak słyszymy. Ludzi, którzy mówią o swojej wierze, którzy deklarują swoją wiarę. I możemy powiedzieć, no dobrze, to skąd mam tą pewność i swoje przeświadczenie? Odpowiedź może być taka, bo tak czuję, bo tak myślę. Jednak Słowo Boże nas uczy, że zarówno serce, jak i myśli mogą być zwodnicze. I niekoniecznie mogą się pokrywać z tym, co mówi Słowo Boże na temat wiary. Aby wzywać Pana, trzeba uwierzyć, ale żeby uwierzyć, trzeba usłyszeć i przyjąć jako własną dla mnie prawdę, dla mnie osobiście, aby w ogóle mogła się w moim sercu zrodzić wiara. Muszę się utożsamić z tą prawdą, musi być ona dla mnie moją prawdą w moim życiu. Przyjąć się i zgodzić się z tym, co usłyszałem, co jest głoszone. Kiedy apostołowie głosili słowo, czytamy w Dziejach Apostolskich, że Pan potwierdza swoje słowo znakami, cudami, przejawami mocy. I przez to zwiastowane słowo przez apostołów było potwierdzeniem, że to, co oni głosili, jest prawdą. I dziś możemy mieć absolutną pewność, że to, co czytamy, jest prawdą i możemy odnieść swój fundament wiary właśnie do Słowa Bożego, który daje nam właściwy obraz tego, kim jest Chrystus i właściwy obraz, kim jest Bóg. W Dziejach Apostolskich, 14 rozdziale, 3 wersecie czytamy: i przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie, w ufności ku Panu, który słowo łaski swoje potwierdza znakami i cudami, jakich dokonał przez ich ręce. Dziś możemy mieć absolutną pewność tego, co czytamy, co się wydarzało w czasach, kiedy żył pierwszy Kościół. Możemy mieć absolutną pewność co do nauczania apostołów i proroków. Możemy mieć absolutną pewność tego, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Dlatego, że Słowo Boże, które jest prawdą, zostało potwierdzone dla nas. Podobnie też uczynił ewangelista Łukasz. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym ostatnio, który pisząc dwie księgi do swojego przyjaciela Teofila, udowadniał mu, pokazywał w niesamowity sposób wydarzenia, które się dokonały, aby, tak jak napisał, żebyś nabrał pewności tego, czego cię nauczono. I mówił, że w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza mówi, że ja spisałem to, sprawdziłem tak, jak przekazali mi to jego naoczni świadkowie od samego początku. I sam Łukasz to zbadał, sprawdził i napisał Ewangelii Łukasza, w której czytamy wiele faktów, niesamowitych faktów, które byśmy dzisiaj nazwali, że nie są duchowe, które mówią o spisie ludności, które mówią o tym, kto rządzi w Jerozolimie, które nie mówią bezpośrednio jakichś nie wiadomo jakich duchowych rzeczy. Jednak, kiedy się przyjrzymy temu, co napisał ewangelista Łukasz, nabieramy przeświadczenia, że to jest prawdą. Dlaczego? Dlatego, że o tym wszystkim zapowiadali prorocy i możemy mieć pewność, że ten, który przyszedł na świat, jest Mesjaszem. Dzięki temu właśnie, że Łukasz zrobił ten trud i wysłał list do Łukasza, przepraszam, do Teofila, napisał w nim o pewnych faktach, które dziś może, czytając nawet Ewangelię, pomijamy. Dziś może nas nie interesują, jednak one wszystkie świadczą o tym, że to jest prawda, że to jest potwierdzone. I to jest to wszystko, o czym zapowiadali prorocy. Mówiliśmy też o tym, że apostoł Paweł głosił zboże w Kolosach Chrystusa i pragnął, aby wierzący, którzy tam usłyszeli i przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa, tak w tym pozostali, choćby nawet w przekonywujących słowach opartych na filozofii, żywiołach tego świata, ktokolwiek próbował obrócić ku własnej korzyści wierzący w Kolosach, oni mieli się trzymać Jezusa Chrystusa, w którego uwierzyli na samym początku. Mając pozostać w tej wierze, będąc ugruntowani i stali, o czym pisał apostoł Paweł w liście do Kolosan. Również apostoł Paweł, który nauczał, pisał o tym samym, pisał o jedności też wiary, o tym, żeby właśnie ten był dobry fundament wiary wierzących, oparty na Słowie Bożym. I Paweł w liście do Efezjan 4 rozdziale mówił, i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, do momentu, Paweł mówi, czyli nie jest to od razu, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Bóg ustanawia w Kościele proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli w takim celu, żeby ich służba prowadziła do jedności wiary, do budowania ciała Chrystusowego, aby wiara nie została oparta na opowieściach, na jakichś przekonaniach, ale była ugruntowana i mocna w sercach wierzących. Ewangeliści zwiastują słowo, mówiliśmy o tym. Mówią Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie po to, żeby ona została usłyszana, żeby wiara zrodziła się w sercach ludzi. Prorocy, pasterze czuwają nad doktryną. Nauczyciele zwiastują słowo, nauczają Bożego Słowa, żeby nauczane słowo było dobrze zrozumiane przez Kościół, aby dojść do tego samego wniosku, do tego samego fundamentu, żeby obraz Jezusa Chrystusa w naszych oczach był ten sam. Żeby nasza wiara opierała się na tym samym. Żeby była właśnie zakorzeniona w Słowie Bożym. I apostołowie w swoich listach dbali właśnie o to. Kiedy czytamy Piotra, Jakuba, Jana, szczególnie apostoła Pawła, widzimy, jak oni bardzo dbali o doktrynę i sprzeciwiali się zarówno nauce, jak i ludziom, którzy stoją za tą nauką, błędną nauką, nie opartą na Słowie Bożym. Na tym, co było zwiastowane przez Pana i przez Jego uczniów, którzy byli bezpośrednimi świadkami Jego osoby. Apostoł Paweł też, pisząc do swojego syna Tymoteusza, mówił o tym, że Duch otwarcie mówi o tym, że w ostatecznych czasach niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów. Ostrzegał wierzącego Tymoteusza przed tym, że w czasach ostatecznych tak będzie się działo, że będzie apostazja, odejście od wiary, odejście od fundamentu tego, co głosili apostołowie, co głosił nasz Pan Jezus Chrystus, i zwrócenie się swojego ucha, swojego serca ku innym naukom, które nie są oparte na słowie. I Paweł to nazywa, że to jest odejście od wiary. To jest odejście od tej właściwej wiary. Jednak o co chodzi tak naprawdę w naszej wierze? Pewność, przeświadczenie, przekonanie, to ona ma nas prowadzić do relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem i z Ojcem, który jest w niebie. Zaczęliśmy o tym mówić ostatnio, że w kontekście żydowskim wiara, która wywodzi się z hebrajskiego słowa emuna, to inaczej relacja zaufania i lojalności i wierności wobec Boga. Tak postrzegali to Izraelici, kiedy mówili o wierze w Boga. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że wiara w Boga jest wynikiem naszego nawrócenia, upamiętania i stworzenia relacji z Bogiem. Jeśli ktoś żyje w grzechu, nie może mieć tej relacji z Bogiem. Musimy sobie to wyraźnie powiedzieć. I autor listu do Hebrajczyków, mówiący właśnie o tych podstawach wiary, nieprzypadkowo mówi o tym, że odwrócenie od martwych uczynków i wiara w Boga jako jedną całość podaje, dlatego że nie ma wiary w Boga bez nawrócenia, bez odwrócenia się od martwych uczynków. Tę zasadę pokazuje prorok Izajasz, który w 59 rozdziale, pierwszym wersecie mówi tak: oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze. Także nie słyszy, gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą. Wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepcze przewrotność. Tak mówi prorok Izajasz. I to pokazuje obraz, że nie można mieć relacji z Bogiem, nie można wierzyć Bogu, jednocześnie grzesząc, żyjąc w grzechu, dlatego że nie ma tej relacji, że winy są tym, co nas odłączyło od naszego Boga. A tą kwestię również pokazuje apostoł Jan w swoim pierwszym liście, mówiąc, że każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy, każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Nie poznał go nawet. Jeśli ktoś żyje w grzechu, to w ogóle to znaczy, że go ani nie widział, ani nie poznał. Cały plan zbawienia człowieka polega na tym, żeby odbudować zerwaną relację człowieka z Bogiem, która powstała w wyniku grzechu człowieka. Kiedy człowiek zgrzeszył, ta relacja została z Bogiem zerwana. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, umarł za ciebie i za mnie, aby ta bariera, którą jest nasz grzech, usunąć i aby naprawić relację naszą z Ojcem. Aby każdy, kto w Niego wierzy, zgodnie z Ewangelią Jana 3,16, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Amen.
Jezus jest jedyną odpowiedzią na problem oddzielenia od Boga. On zmarł na krzyżu, powstał z martwych, by w pełni zapłacić karę za nas grzech, budując pomost przepaści, która oddzielała nas od Boga. Tylko On jest tym, który jest tą odpowiedzią na to oddzielenie. I to jest ta prawda, którą człowiek musi uwierzyć, aby został zbawiony. Musi to usłyszeć i przyjąć. Musi przyjść to przeświadczenie, musi przyjść ta prawda, że ta prawda jest dla mnie, dla mojego życia. Na podstawie tego, co faktycznie się wydarzyło na krzyżu Golgoty. Ja muszę sam zobaczyć, że pomiędzy mną a Bogiem jest przepaść, której nie jestem w stanie zmienić niczym w swoim życiu. Muszę sam zobaczyć, że zapłatą za grzech jest śmierć i że Jezus jest jedyną drogą do Ojca. I muszę to przyjąć jako swoją prawdę. To rodzi się w moim sercu wiara w Jezusa Chrystusa, że to jest plan zbawienia, który Bóg dał dla mojego życia. Tak też głosi apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, mówiąc, że i stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Mówiąc również to, co dzisiaj Kamil powiedział, niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Cała Jerozolima w tym czasie wiedziała, co się wydarzyło w tym czasie. Cała Jerozolima wiedziała, co się wydarzyło z Jezusem Chrystusem. I apostoł Piotr mówi, właśnie tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Pan uczynił i Panem, Bóg uczynił, przepraszam, i Panem, i Chrystusem. Dlatego usłyszawszy tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, która została potwierdzona przez apostołów i proroków, że jest prawdą, zostajemy postawieni przed decyzją, czy za tym pójść. I jedni słysząc te same poselstwo, te same słowo, idą za tym całym sercem. Słysząc te same słowa, potwierdzone słowa, idąc za tym całym sercem, inni, pomimo tego, że Duch Święty potwierdza w ich serca głoszone słowo, zatwardzają swoje serce i odwracają się od dobrej nowiny Jezusa Chrystusa. I może okazać się, że słowo usłyszane na nic się zda i nie przychodzi wiara do serca. zgodnie ze słowami autora listu do Hebrajczyków, który pisze takie słowa w 3:16. Niektórzy bowiem usłyszawszy obietnicę wejścia do ziemi obiecanej, co zrobili? Rozdrażnili Pana. Ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza, nie wszyscy. A na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A którym przysiąg, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Zobaczmy bardzo ważną rzecz. Niewiara narodu izraelskiego wiązała się bezpośrednio z ich nieposłuszeństwem i nielojalnością wobec Boga. Brakiem w ich serca przeświadczenia tego, że to, co zostało przekazane przez sługę Bożego Mojżesza, jest prawdą i że Bóg jest w stanie wyprowadzić, tak jak wyprowadził ich z Egiptu, wprowadzić do ziemi obiecanej. Brakowało tego przeświadczenia, zawierzenia Bogu, że to, co powiedział, jest prawdą, że pomimo okoliczności, pomimo różnych rzeczy, które się wydarzały po drodze, On i tak wykona swoje słowo i wprowadzi ich do tej ziemi obiecanej. Z powodu niewiary nie mogli osiągnąć tego, co Bóg dla nich przeznaczył. Wyobraźmy sobie, co będzie, jeśli my odrzucimy tego proroka Nowego Przymierza, pośrednika Nowego Przymierza, który wprowadza nas do jego odpocznienia. I w tym samym liście czytamy takie słowo. Posłuchajcie, list do Hebrajczyków 1:1. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Wiele razy i wieloma sposobami Bóg dawnymi czasy przemawiał do ojców przez proroków. Po co? Po to, żeby nastąpiła ta relacja pomiędzy ludem Bożym a Bogiem. Wzywał do upamiętania, wzywał do pokuty, do tej odnowienia tej relacji. Pokuta oznaczała odwrócenie się od martwych uczynków, ale wykonywania Bożego Słowa. I Bóg wzywał wielokrotnie, wiele razy przez proroków lud Boży do tego, żeby mieć z nimi relację. On pragnął mieć relację z ludem Bożym. Ale u kresu dni, autor listu do Hebrajczyków mówi, przemówił do nas przez swego Syna po to, aby przyszła do twojego serca wiara w Jezusa Chrystusa i przyszło pojednanie nas z Ojcem. Autor listu do Hebrajczyków dalej mówi w drugim rozdziale, w 1:1, bardzo ważne słowa, posłuchajcie. Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co usłyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. Tu czytam z Biblii Gdańskiej. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było ogłoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy Go słyszeli. Potwierdzone. Które również jest niewzruszone. Prawda? Skoro tamte słowo przekazane przez aniołów było niewzruszone, tak samo i te. Którym Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielenie Ducha Świętego według swojej woli. Bóg absolutnie potwierdził to. W ostatnich czasach dał Jezusa Chrystusa i jeszcze to potwierdził wszystko. Słuchajcie, mamy większego jakby potwierdzenia nie możemy mieć. Wszystko, co mógł Bóg uczynić już ostateczny raz, to uczynił. Abyś dziś miał zaufanie, przekonanie, pewność, zawierzenie, dowód, przeświadczenie, to wszystko, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Abyś to miał wszystko i to możesz mieć, bo to jest pewne, to są rzeczy pewne, do których możesz mieć absolutną pewność. Wróćmy do 4 rozdziału listu do Hebrajczyków. I nas to dotyczy to ostrzeżenie, o którym mówił autor listu do Hebrajczyków, nie wejścia do jego odpocznienia. Ponieważ mówi tak, bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. Jest możliwość nieosiągnięcia, słuchajcie, tego, co Bóg obiecał, wejścia do jego zbawienia, do tej ziemi obiecanej. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym. Nam głoszono dobrą nowinę, dobrą wieść, jak i tamtym. Lecz tamtym nie pomogło słowo. Podjęli złą decyzję w swoim życiu. Słyszeli dokładnie to, że Bóg chce ich wprowadzić do ziemi obiecanej. Bóg to obiecał swoimi ustami. Przez pośrednika, którym był Mojżesz. Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą, z przeświadczeniem tych, którzy je słyszeli. I kto wchodzi do jego odpocznienia? Autor listu do Hebrajczyków mówi, bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy w te słowa, które uwierzyliśmy, jak powiedział, dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Problem narodu izraelskiego był to, że usłyszeli dobrą nowinę, usłyszeli tę możliwość wejścia do ziemi obiecanej. Mało tego, Bóg poświadczał poprzez znaki i cuda, kiedy prowadził przez 40 lat Izraela, kiedy w słupie ognia w nocy i w obłoku w dzień chronił ich i strzegł, kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej w cudowny sposób, rozprawiając się z Faraonem, z całą armią egipską, to mimo to, zobaczcie, że te wszystkie dowody łaski Bożej nad ludem izraelskim nie pomogły do tego, żeby oni weszli, ponieważ nie mieli przeświadczenia, nie mieli oparcia, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą. Dlatego, jak mówi Duch Święty, słuchajcie dalej, bo to są bardzo ważne słowa. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni. Są próby, Bóg podaje próbę twoją wiarę. Czy ufasz pomimo tego, co widzisz czasami w swoim życiu? Czy twoja wiara sięga dalej i trzyma się Jego słowa? Czy patrzysz na okoliczności w swoim życiu? Nie zatwardzaj swojego serca, jeśli usłyszysz Jego głos. Podczas dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego rozgniewałem się na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Zawsze błądzą sercem. To też przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. I teraz daję ostrzeżenie, kochani, autor listu do Hebrajczyków, mówiąc tak. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało apostazja od wiary, od Boga żywego. To jest ostrzeżenie, które autor listu do Hebrajczyków daje dla wierzących ludzi. Baczcie, żebyście nie odstępowali. Baczcie, żeby w was nie było serca niewiary. Wiecie, ostrzeżenie wierze to całym sercem jest również do nas, do Kościoła Jezusa Chrystusa. Na przykładzie narodu izraelskiego, który mówi, że uważajcie i baczcie, aby w nas nie było tego serca, które by ignorowało tak wielkie zbawienie, które zostało dane dla nas, dla naszego ratunku. Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy Go słyszeli. Mowa tu o Jego świadkach bezpośrednich, o apostołach, o Jego uczniach. Dlatego dalej mówi, abyśmy za tym przykładem nie szli, ale zachęcali się, napominali, autor listu do Hebrajczyków mówi, napominali się, zachęcali każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj. aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość serca. Możesz odrzucać, możesz słyszeć milion razy Boże Słowo, a zatwardzać swoje serce, nie otwierać swojego serca na tą prawdę, która może zmienić twoje życie. Całkowicie. To, że Chrystus przyszedł, żeby wyprowadzić się z więzienia grzechu. Jeśli odrzucasz tą prawdę, to jak ujdziesz cało? Autor listu do Hebrajczyków mówi, jak ujdziesz cało? Tak wielkie zbawienie, potwierdzone, przeświadczenie, aby nikt z was nie podpadł w zatwardziałość serca przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa. Uwaga! Jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie, autor listu do Hebrajczyków mówi, czyli wiara jest przeświadczeniem, pewnością, mówiliśmy, nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. Amen. To jest nasze życie chrześcijańskie tutaj na ziemi. To jest nasze życie każdego dnia. Uwierzyliśmy, daliśmy posłuch tym słowom, które doszły do naszego serca. Uwierzyliśmy w Ewangelię, w dobrą nowinę, w zbawienie w Jezusie Chrystusie. W tym, że ta bariera pomiędzy nami a Bogiem została zerwana przez to, że Jezus Chrystus wziął na siebie swój grzech na krzyżu. Ale mamy naszą wiarę zachować aż do końca naszych dni. Czasami w naszym życiu mamy Jego Słowo, mamy Jego obietnice, mamy niesamowite rzeczy. Ale mówimy, czy Bóg jest w stanie mnie poprowadzić w tej sytuacji? Czy On mnie poprowadzi? Amen! Poprowadzi. Zobaczcie, jak ważna jest nasza wiara, kiedy przychodzą problemy, kiedy przychodzą troski, kiedy przychodzą wichury zawirowania wokół nas, które pozwalają spojrzeć na to, co Pan powiedział, co Jezus powiedział. Jak dobrze się wtedy trzymać Jego nauki, Jego słowa, mocno, pomimo tego, co widzimy wokół nas. Niczym pochodni. Mamy tą ufność, przeświadczenie i aż do końca mamy niewzruszenie ją zachować, w wierze też pielgrzymować, w wierze też wzrastać. Zresztą apostoł Paweł w pierwszym liście do Rzymian w 16 wersecie mówi takie słowa. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda i potem Greka. W niej bowiem, w czym? Ewangelii Chrystusa objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Jesteśmy zbawieni z wiary od naszego pierwszego spotkania z Bogiem i naszego wyznania naszej wiary w Jezusa Chrystusa i idziemy dalej drogą wiary w naszym życiu. Dalej wzrastamy. Zaczynamy w naszej wierze, trwamy w naszej wierze, trzymamy się tego pierwotnego przeświadczenia i aż do końca swoich dni żyjemy z wiary. Żyjemy w wierze w Syna Bożego każdego dnia, ponieważ sprawiedliwy nie tylko jest zbawiony z tego, że uwierzył na początku, ale jest sprawiedliwy dlatego, że wie, że żyje z wiary, przez którą został usprawiedliwiony. Żyje każdego dnia z tej wiary. Skoro mamy się trzymać tego niesamowitego, pięknego poselstwa, i tego pierwotnego przeświadczenia i mamy być tak, jak apostoł Paweł pisał w liście do Kolosan w naszym życiu taki ład i porządek i stałość naszej wiary w Chrystusa, to czy dalej nasze życie w Chrystusie ma być tylko biernym oczekiwaniem na przyjście Pana? Czy jest coś, co w naszym życiu powinniśmy uczynić, żeby nasza wiara wzrastała, żeby nie tylko, wiecie, wyglądać tego nadejścia ostatecznego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale coś z tym pierwotnym przeświadczeniem robić. Apostoł Paweł wpisał w liście do Kolosan takie słowa, posłuchajcie, drugi rozdział, 6 werset. Jak więc przyjęliście Czyli usłyszeliście i przejęliście, musieli najpierw usłyszeć Ewangelii, wiemy, że tak było. Pana Jezusa, tak w Nim postępujcie, apostoł Paweł mówi. Inny przekład mówi, zostańcie czy trwajcie. Zakorzenieni i zbudowani na Nim, na Chrystusie. I wiecie, zastanawiałem się, co znaczy dla mnie, dla mojego życia, być zakorzenionym i zbudowanym na Chrystusie. Co to znaczy tak praktycznie w moim życiu? Mówiliśmy sobie o tym niedawno, że my jesteśmy zbudowani na nauce Jezusa Chrystusa, na nauce apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym, tym fundamentem jest Jezus Chrystus. A my jesteśmy zbudowani na Jego nauce, na nauce Jezusa Chrystusa. Być zbudowanym na Chrystusie oznacza z całą pewnością budować swoje życie na Jego słowach, na Jego nauce, nie na czymś tam, na moich jakichś wyobrażeniach, tylko na Jego nauce. Budować swoje słowa, a dobry budowniczy to taki, który słucha Jego słowa i wypełnia te słowo. Mówiliśmy sobie o tej przypowieści, o dwóch budowniczych. Dobry budowniczy, który słucha słowa i wypełnia je. I Paweł mówi, zakorzenieni, zbudowani na Nim i utwierdzeni, umocowani w tym, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono. Nie tylko masz pierwotnie uwierzyć, zgodzić się i uznać to jako swoją prawdę, ale masz w tej wierze trwać, wzrastać, poznawać i wydawać owoc na Jego chwałę, aby imię Pana było uwielbione. Wiecie, ta prawda jest tą prawdą, której Paweł chciał zaszczepić w zborze do Kolosów, mówiąc, żeby wiara w Chrystusa była zakorzeniona i że nie każdy, kto przyjdzie do nich z obcą nauką, z filozofią, z jakimiś rzeczami opartych na żywiołach tego świata, był w stanie wierzący w Kolosie wyprzeć z ich stanowiska, z ich wiary. Jeśli nie masz utwierdzonej, umocnionej swojej wiary, bardzo łatwo przyjdzie doświadczenie, przyjdzie ktoś, kto ci powie nowe rzeczy, nowe fajne sprawy i odejdziesz od Chrystusa, od szczerego oddania się Chrystusowi. Utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, apostoł Paweł mówi, obfitując w niej, czyli w wierze, obfitując z dziękczynieniem. Kochani, wzrastać w wierze, trwać w wierze i mamy obfitować i wydawać owoc. Prawdziwa wiara to taka, która jest widoczna przez nasze czyny, przez to owoc naszej wiary. Czytając cały rozdział listu do Hebrajczyków, 11 rozdział listu do Hebrajczyków, możemy szybciutko dojść do wniosku, że wiara, która się podoba Bogu, jest wiara, która jest dla nas widoczna jako świadectwo, widoczna poprzez czyny, poprzez działanie. Inaczej obfitująca w działaniu. Dzięki takim właśnie świadectwom mamy na przykład Abrahama, który przyniósł swojego syna na ofiarę Bogu, którego wiara współdziałała z jego uczynkami, czyli z tym, co uczynił. Nie tylko deklarował swoją wiarę, ale uczynił konkretnie coś. Jego świadectwo pokazało to, jaka jest jego wiara. Podobnie i nierządnica Rahab. Czytamy, że czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? I autor listu do Hebrajczyków podaje Rahab jako przykład wiary dla nas. Zobaczcie, nierządnica Rahab, która coś uczyniła, która dała wyraz swojej wierze. O takiej czynnej też i obfitującej w działaniu wierze czytamy również w liście do liście Jakuba, brata pańskiego, który mówi takie słowa. Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków twoich, a ja ci pokażę swoją wiarę z uczynków. Bardzo ciekawe słowa. Wcześniej Jakub pisze o tym, że cóż pomoże, że powiecie osobie, danej osobie, przyjdź, ogrzej się, najedz do syta, ale nie dasz tego, czego potrzebuje ciało. Sytuacja, wyobraźcie sobie tą sytuację. Widzicie kogoś, kto potrzebuje konkretnych rzeczy. Nasycić swoje ciało, ubrać się. I mówicie do tej osoby, ogrzej się, zjedz, a nie podacie konkretnie tego, co spowoduje rozwiązanie problemu. I cóż da wasze słowa wypowiedziane dla tej osoby, jakże piękne, że przyjdź, ogrzej się, najedz, jeśli nie damy tego, czego potrzebuje ciało, Jakub mówi. Na cóż to się zda? Druga sytuacja może być odwrotna do tej, jeśli nie powiemy o tym, że przyjdź, usiądź, ogrzej się i nasyć, ale po prostu to zrobimy, to która z tych sytuacji ukaże wiarę danego człowieka? Jakub chce o tym właśnie powiedzieć. Wiara, która dużo deklaruje, dużo mówi, ale brak jej czynów nie potwierdzają wiary, która nie usprawiedliwiła. Jeśli ja zostałem usprawiedliwiony w wierze w Jezusa Chrystusa, to żyję w wierze, pielgrzymuję w wierze i wydaję owoc w wierze. I moja wiara, moje uczynki świadczą o mojej wierze, która mnie usprawiedliwiła. I nie muszę nawet deklarować tej wiary, bo wy będziecie tą wiarę widzieć w moim życiu. I Jakub mówi, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Nie jesteś w stanie pokazać wiary bez uczynków. To jest niemożliwe. Jej po prostu nie będzie widać. Nikt się nie dowie, bo twoje czyny nie świadczą o twojej wierze. Wcześniej Jakub też mówi, jaki pożytek z takiej wiary? No żaden. Nie ma pożytku. Jeśli ktoś mówi, mam wiarę, a nie mam uczynków. Inaczej wiara deklarowana, mówiona. Czy taka wiara może go zbawić? Apostoł Jakub tutaj stawia takie pytanie. Bardzo, bardzo mocne, słuchajcie. Wiara, która zbawia, wyzwala, leczy, to wiara żywa. Żywa wiara, nie martwa wiara. Czyli ta, która się wyraża w naszym życiu, w działaniu. Wiara, która przede wszystkim wyraża się, że żyjemy według Jego słowa, według Jego przykazań, według tego, co Pan do nas mówi. Według nauki Jezusa Chrystusa. To ma się wyrażać w naszym życiu. Zresztą prorok Habakuk mówił, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I naród izraelski, Żydzi postrzegali właśnie tak Habakuka, jako osobę, która mówi o wypełnianiu Bożego Słowa, które zostało skrócone w tym jednym słowie. Z wiary żyć będzie. Również apostoł Paweł, przytaczając słowa z księgi Habakuka, którą już czytaliśmy w pierwszym rozdziale, 17 wersecie, jak również w Galacjan, 3 rozdziale, 11 wersecie, mówiąc o właśnie, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, podkreśla doktrynę usprawiedliwienia z wiary. Wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wiara jest darem Bożym, dostępna dla nas przez Chrystusa i nie, jedynie dzięki niej, dzięki tej wierze dostępujemy usprawiedliwienia. Ale w tej samej wierze idziemy przez całe swoje życie i wydajemy owoc. I nasze uczynki stanowią o tej samej wierze usprawiedliwiającej. Dzięki wierze otrzymujemy życie wieczne. Z wiary w Jezusa Chrystusa wchodzimy do Jego odpocznienia. Ale dzięki tej samej wierze prowadzimy życie chrześcijańskie godne upamiętania, godne owoców. Godne Ewangelii Chrystusowej, tej, której uwierzyliśmy. Wierzący w Chrystusa stają się usprawiedliwieni przez wiarę w Niego, wiarę w Chrystusa. Są całkowicie usprawiedliwieni, ponieważ to Chrystus swoją doskonałością przykrył nasze grzechy, zakrył nasze grzechy. Mówi o tym Paweł w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, 21 wersecie. On bowiem, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg w Chrystusie nas usprawiedliwił. To jest niesamowita rzecz. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale też Jezus uzdolnił nas do życia z wiary. Do życia z wiary każdego dnia, aby spełniać uczynki godne upamiętania. Aby nasza deklaracja wiary, to co wyznajemy w Jezusa Chrystusa, stała się widoczna dla innych. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I tutaj Jakub mówi, ty wierzysz, masz przekonanie, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Ona nic nie mówi o twoim życiu. Jest martwa, po prostu nie widać nic kompletnie w niej. Że to, co deklarujesz, jest prawdą. Wiem, że wielu ma problem z tymi fragmentami listu do Jakuba i wolałoby raczej tego nie czytać i wolałoby to omijać szerokim łukiem, dlatego że zawsze to słowo wyzwala w naszej wierze, daje naszej wierze wyzwanie do praktycznego życia w Chrystusie Jezusie. Do praktycznej wiary w Jezusa Chrystusa. Nie tylko wyznawanej wiary, ale praktycznej wiary w Jezusa Chrystusa. Jednak, kiedy się przyjrzymy głębiej temu, co apostoł Jakub pisał, to zauważymy, że ta nauka płynie z całego słowa. O tym mówił też Jezus, który mówił o tym, pamiętacie, ostatnio o tym mówiliśmy, że mamy być jak miasto położone na górze, jak świeca postawiona w domu, która ma świecić wszystkim domownikom. I dał nam ten przykład, aby nasza wiara poprzez nasze dobre uczynki świeciła ludziom w tym świecie. Poprzez dobre czyny, poprzez to oni zobaczą naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. I chwalili Ojca, który jest w niebie. Pytaliśmy się, czy mamy biernie przyglądać się naszej wierze i nie umacniać swojej wiary. Z pewnością nie. Biblia, Słowo Boże nas zachęca do tego, żebyśmy wzrastali w wierze, żebyśmy umacniali się w wierze, żebyśmy sięgali po Jego obietnice, żebyśmy trzymali się Jego słowa, żebyśmy wzrastali w naszej wierze, żebyśmy nie tylko traktowali wiarę jako impuls do naszego życia, jako jednorazowy impuls, który otrzymaliśmy, a później jest nieistotne, jak żyjemy, ale żebyśmy właśnie dlatego, że to jest niesamowita prawda naszego życia, która zmieniła nasze życie, to musi być to pragnienie nieustannego wzrastania wierzy, nieustannego karmienia się Jego Słowem, poznawania Jezusa poprzez Jego Słowo, nic innego. Jeśli chcesz zobaczyć Jezusa, to weź do ręki Słowo Boże i zobacz, jaki On jest i karm się tym i przeżywaj to. Apostoł Paweł cieszył się, radował, miał ogromną radość w sercu, kiedy widział wzrost wiary wśród wierzących w Tesalonice. I pisał do nich w takim swoim drugim liście takie słowa. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Wiara jest czymś, co powinno wzrastać w naszym życiu, żebyśmy coraz bardziej i dojrzalej trwali przy Panu, coraz bardziej i dojrzalej szli przez nasze życie chrześcijańskie. Ale przede wszystkim niech Słowo Boże, niech ta nauka, która płynie z Jego Słowa, będzie Twoją nauką, Twoim nauczaniem. Niech Słowa Jezusa będą Twoimi słowami. Musisz się utożsamić z tym i trzymać się niczym pochodni w tym ciemnym, zepsutym świecie, w którym żyjemy. Kochani, podsumujmy sobie. Wiara to pewność, przekonanie, to dowód oparty na Słowie Bożym, na prawdzie i na faktach. Pewność, przeświadczenie, przekonanie, które jest w naszym sercu, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że to On wyprowadził mnie z grzechu śmierci, że to On uczyni mnie wolnym. ta prawda musi być moją prawdą. Przychodzi wiara w Jezusa Chrystusa, której się trzymam mocniej niż czegokolwiek innego. Mocniej niż jakichkolwiek okoliczności. Bóg powołuje i ustanawia służby w Kościele po to, aby budować ciało Chrystusowe. Budować, nauczać, wykorzystywać wszystko wszelkimi sposobami ludzi powołanych do tego, żeby dojść do jedności wiary. Żeby nie być jak dzieci, miotanymi różnymi naukami, ale żeby być dojrzałym i żeby nasza wiara była taka sama. Taki sam obraz Jezusa Chrystusa, żebyśmy mieli. Zaczynamy w wierze i trwamy w niej. Trzymamy się tego pierwotnego przeświadczenia. W wierze pielgrzymujemy, w wierze wzrastamy aż do końca swoich dni. Ponieważ sprawiedliwy nie tylko został usprawiedliwiony na początku, ale żyje z wiary każdego dnia. Nie ma relacji z naszym Bogiem, jeśli jest grzech w naszym życiu. Potrzebujemy najpierw odwrócić się od martwych uczynków i przyjść do Jezusa, przyjść pod krzyż i uznać to, że On mnie uwolnił. I to następuje jednocześnie. Jest upamiętanie, odwrócenie się od martwych uczynków i wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w to, że On umarł za moje grzechy. Wierzący w Chrystusa stają się usprawiedliwieni przez wiarę w Niego. Są całkowicie usprawiedliwieni, ponieważ Chrystus swoją doskonałością zakrył nasze grzechy. Musisz w to uwierzyć. To jest prawda, która musi być fundamentem twojego chrześcijańskiego życia. Zgodnie ze słowami autora listu do Hebrajczyków, do jego odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy na podstawie tego, co usłyszeliśmy i co zostało nam powiedziane, przekazane i przyjęliśmy to jako swoją prawdę. I wiążemy to z pewnością i przeświadczeniem, że to, co Bóg powiedział, jest prawdą o naszym zbawieniu, o Jezusie Chrystusie i o wejściu do tego odpocznienia. Wiara, która zbawia, wyzwala, leczy, to wiara żywa, niebierna. Czyli ta, która się wyraża w działaniu. I my mieliśmy przykłady, dwa przykłady z listu do Hebrajczyków. Jest ich mnóstwo i nie ma czasu teraz tego czytać. Ale taka, która się wyraża w działaniu, a my dziś, patrząc na życie tych ludzi, możemy widzieć ich wiarę. Gdyby nie ich świadectwo życia, życia właśnie w wierze, dzisiaj nie mielibyśmy żadnych świadectw, bo ich wiara nie byłaby widoczna. I o tym też mówił Jakub, chciał przekazać, że wiara musi się wyrazić w działaniu, musi się wyrazić przez nasze życie. Musisz dać wyraz swojej wiary, nie tylko deklarację słowami. I wiecie, na koniec przeczytam wam niesamowity owoc wiary, który był w pierwszym kościele i wyraził się też w ich życiu. I dziś możemy właśnie ten owoc wiary wierzących w Jezusa Chrystusa przeczytać. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 44 werset. A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Zobaczcie, co się działo. Kiedy zwiastował Piotr, apostoł Piotr, zwiastował o Jezusie Chrystusie, kiedy przyszła wiara do ich serca, kiedy oni uwierzyli, że ten Mesjasz, który został ukrzyżowany, to jest ten Mesjasz, o którym mówią Pisma. I tego Mesjasza, tego Jezusa ukrzyżowaliście. I kiedy przyszła ta wiara, to przekonanie, zobaczcie, jaki owoc był w życiu tych ludzi. Mieli wszystko wspólne. Chcieli dzielić się z tym według potrzeb, tak jak każdy tego potrzebował. Była wielka miłość w sercach wierzących. Było coś, co wyrażało się w ich życiu. I dziś możemy czytać te piękne świadectwa, słuchajcie. Była radość ze zbawienia. Czytamy, że oni radowali się prostocie serca, przyjmowali pokarm. Cieszyli się przychylnością całego ludu. I Pan coś czynił niesamowitego. przydawał każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Zobaczcie, jak ważna, kluczowa jest wiara w naszym życiu. Jak ona czyni w naszym życiu niesamowite rzeczy. Jak zmienia nasze życie całkowicie. Wiara w Jezusa Chrystusa. Kochani, powstańmy.